Czytaliśmy od 8, 2 rozdziału objawienia świętego Jana, od 8 do 11 wersetu. Jeden z listów do zborów Azji Mniejszej, do zborów Smyrnie, i czytamy tutaj tak. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody o drugiej śmierci. I rozważaliśmy ten fragment, zwracaliśmy szczególnie uwagę na to, w jak piękny sposób Pan Jezus się tutaj przedstawia. Ja jako pierwszy, potem jako ostatni, czytamy w Słowie Bożym, że On idzie przed nami, a z tyłu jest naszą tylną strażą, i to rozważaliśmy, jako ten, który był umarły, a ożył, a więc żyjący Bóg, działający, czyniący cuda i znaki. A potem rozważaliśmy to słowo, które kieruje Pan Jezus tutaj do tego zboru. Znam ucisk twój i ubóstwo. I ten zbór w Smyrnie był w bardzo trudnym położeniu. Ale to, co mnie poruszyło i to, co mnie tak uczepiło się mojego serca, to świadectwo o tym zborze. Świadectwo wypowiedziane przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Lecz tyś bogaty, lecz tyś bogaty. A więc oni byli ubogimi, oni byli biednymi, oni byli uciskani, ciemiężeni, prześladowani przez niby Żydów, którzy podawali się, że są Żydami, a tak naprawdę zwalczali chrześcijan, przeciwstawiali się Jezusowi i tym ludziom, którzy do Jezusa należą, a więc ludzie, którzy raczej niszczyli Kościół zamiast go budować, tacy tam byli ludzie. A więc wierzący w tym zborze, w tym mieście mieli naprawdę trudne przeżycia. Ale Pan Jezus mówi, ale tyś bogaty. O jakie bogactwo chodziło? O co chodziło w tym słowie? I to mnie niesamowicie poruszyło, że Pan Jezus wydaje tak piękne świadectwo o zborze, który cierpi, który przeżywa doświadczenia, trudności, a jednak słowa Jezusa o nim mówi, tyś bogaty. Oni byli bogaci w Bogu. Oni byli bogaci dlatego, że należeli do Pana, należeli do Jezusa Chrystusa. Oni byli bogaci, bo pewnie umieli korzystać, czerpać z łaski Bożej, z dobroci Bożej. Byli bogaci dlatego, że byli wierni, i to jest cechą tego właśnie zboru w Smyrnie. Na zakończenie mojej usługi powiedziałem, że podoba mi się ten zbór. Podoba mi się dlatego, że był wierny pomimo cierpień, pomimo prześladowań. A więc jesteśmy bogaci w Bogu, drodzy bracia i siostry. I ta myśl mi też przyświecała, aby się zastanowić nad jakimś fragmentem Słowa Bożego. Wiecie, że miałem problem. Miałem poważny problem, jaki fragment wybrać, dlatego że jest ich bardzo wiele. Mówiących o tym, że jesteśmy bogaci w Bogu, że mamy w Bogu obfitość, że mamy w Jezusie Chrystusie wszystko. Jest tych fragmentów zarówno w Nowym Testamencie, ale także i w Starym Testamencie wiele. Ale wybrałem fragment z psalmu 63. Być może ten psalm nie zawiera tak wiele treści poruszających tą myśl, że jesteśmy bogaci w Bogu, ale przeczytajmy wspólnie ten psalm. I potem parę chociaż myśli po to, żeby was zmotywować do tego, co ten psalm zawiera. A też nie chciałbym was zmęczyć, bo już czas nam trochę biegnie. Psalm 63, psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja, tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będą, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będą ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Może do tego miejsca. Kochani, kiedy byśmy zwrócili uwagę na coś, co wybija się, co wyróżnia się w tym psalmie, to psalmista tutaj modli się, bo jest to rozmowa Dawida, czy jedna z rozmów Dawida z Bogiem. Ale to, co się wyróżnia, on tutaj mówi, wspominam Cię na łożu moim. Cały czas skupia swoje myśli na Bogu, na tej dobroci Bożej, na tej wielkości Bożej, na łasce Bożej, na tym, jak bardzo pragnie szukać Boga, na tym, jak ważnym jest w jego życiu to, aby wyglądać Boga w świątyni, aby oglądać moc Bożą, aby oglądać chwałę Bożą. A więc cały czas, w całym tym psalmie widzimy Dawida, który skupia swoje myśli, swoją uwagę na Bogu. I tutaj w tym psalmie Dawid tak bardzo jednoznacznie, wyraźnie pokazuje tą swoją osobistą relację z Bogiem. Bo ta osobista relacja z Bogiem wyraża się w sposobie, w jaki mówi do Boga, w sposobie, w jaki wyraża słowa do Boga, w jaki się modli. Rozpoczyna się ten psalm: Boże, Tyś Bogiem moim. Bracia i siostry, gdybyśmy mieli na tej ziemi nic nie posiadać, gdybyśmy nie mieli domu pięknego, jakiegoś samochodu pięknego, rzeczy, które tak wielu ludzi ma na tej ziemi, ale mielibyśmy Boga, to mamy więcej niż wszyscy bogacze na tej ziemi. Boże, Tyś Bogiem moim, moim osobistym Bogiem. To słowa, które właśnie bardzo wyraźnie, bardzo mocno określają stosunek Dawida do Boga. Tyś Bogiem moim. Tyś Boże Bogiem moim. Ja wyobrażam sobie Dawida stojącego, a może klęczącego przed Panem, a może siedzącego wygodnie w fotelu i rozkoszującego się tą myślą. Boże, Tyś Bogiem moim. Jakie to dla mnie cenne, jakie to dla mnie wspaniałe, jakie to dla mnie szczęście, że Ty jesteś Bogiem moim. Tak sobie Dawida wyobrażam, kiedy wypowiada takie piękne słowa. Być może, prawdopodobnie tak było, że Dawid znał słowa, które Bóg kierował do Mojżesza, kiedy przekazywał mu swoje przykazania. Ale pamiętacie, jak Słowo Boże nam mówi, kiedy Bóg rozpoczął przekazywać przykazania Mojżeszowi, to rozpoczyna się od podobnego stwierdzenia. Bóg mówi do Mojżesza: Jam jest Pan Twój Bóg, a potem przykazania. Kochani, jak ważne jest to w naszym życiu, kiedy do Boga przychodzimy. Czy to pojawiają się kłopoty, czy też przeżywamy jakieś radosne chwile w naszym życiu, jak ważna jest ta świadomość: Ty jesteś moim Bogiem, moim Bogiem. Ja mogę do Ciebie przyjść, tak jak Dawid tutaj mówi. No co by zrobił na tej maturze, gdyby nie Pan Bóg? No właśnie, co by zrobił, gdyby nie Pan Bóg? Z tym słoniem, z tą trąbą do góry by przyszedł i co? Do tego słonia się tam ci pozostali modlili? Biedacy, biedni, ale tu mamy Boga, mojego osobistego Boga. I Dawid uchwycił się tej obietnicy, dlatego mógł tak jasno powiedzieć: Tyś Bogiem moim. I w naszym życiu podobnie jest. Nasze modlitwy odzwierciedlają nasz stosunek do Boga, naszą relację z Nim, naszą pasję do Boga, taką miłość do Boga, takie oddanie zupełne do Bogu. Ale w naszych modlitwach możemy albo Boga wywyższać, uwielbiać, adorować, zanosić Mu chwałę, albo możemy stanąć przed Bogiem i tylko: Boże, potrzebuję, Boże, proszę, i tak stać się takimi żebrzącymi u Boga. Co jest lepsze? Jedno i drugie jest ważne, bo potrzebne są nam te chwile, kiedy mówimy: Panie, widzisz moją sytuację, co przeżywam, widzisz moje potrzeby, znasz to wszystko, Boże, pomóż. To jest ważne, ale jeszcze ważniejsze, albo może rozpoczynać, wydaje mi się, powinniśmy naszą modlitwę od chwały, od uwielbienia, od adorowania Boga, od takiego zachwycania się tym, kim On dla nas jest, wywyższaniem Go. Dawid miłował Boga, miłował Go z całego serca. Możemy o tym przeczytać w wielu psalmach, w wielu opisach, kiedy Dawid znajduje się w różnych sytuacjach. A że znajdował się w bardzo różnych, a częściej w trudnych niż w takich jakichś przyjemnych sytuacjach, to nam Słowo Boże, to nam psalmy mówią. Ale zawsze wyraża do Boga chwałę, zawsze wyraża do Boga uwielbienie. I jego stosunek do Boga był taki, jak jego pragnął Bóg, i dlatego też Bóg nazwał go mężem według serca Bożego. W psalmie 18 Dawid mówi tak, 2-4 wersetu. Powiedział: Miłuję Cię, Panie, mocy moja. miłuję Cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego. Warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony. I nagle zupełnie zmienia się jakby narracja. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. To był moment, kiedy przeżywał trudne okoliczności, kiedy nieprzyjaciele go atakowali, chcieli go zniszczyć, ale on wywyższa Boga i nagle zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Chwała, uwielbienie dla Boga, podziw dla tego mojego Boga jest nam bardzo potrzebny dla naszego duchowego zdrowia, życia w zdrowiu duchowym. W psalmie 5 Dawid mówi tak, 4 werset. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Bracia i siostry, budzimy się każdego ranka, prawda? I o czym myślimy, budząc się rano? O czym myślimy? Ja to podkreślałem już wielokrotnie tutaj, bo wydaje mi się to tak ważne, żeby budząc się rano, nie budzić się z jakimś uczuciem takiej niemocy, takiej bezsilności, bezradności, ale aby obudzić się, a nawet jeśli obudzimy się w złym nastroju, to coś trzeba zrobić z sobą, aby powiedzieć, Panie, przedkładam Ci ofiarę i zaczynam chwalić Boga, ofiarę, czyli chwałę, uwielbienie dla Boga. I Dawid mówi, i wyczekuję. A może Pan coś powie? A może usłyszę Jego głos? Gwarantuję Wam, bracia i siostry, a Wy przecież o tym dobrze wiecie, na podstawie Słowa Bożego, że Boży głos usłyszymy częściej, kiedy będziemy Go chwalić z poranku, niż kiedy wstaniemy i tacy będziemy znużeni, znudzeni. Można być znużony nawet rano po nocy długiej. Można być, można. Można, bo różne przeżywamy chwile. Koszmary nam się czasem w nocy śnią i człowiek stanie taki, ale trzeba się otrząsnąć, powiedzieć, Panie, Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie gorliwie szukam, chcę do Ciebie przychodzić, Ciebie wywyższać, Ciebie uwielbiać. Możemy myśleć od rana o problemach, możemy myśleć o tym, co jest przed nami. Wczoraj nam się coś nie udało, więc przeszło to na dzisiaj, jest taka trudność, ale psalmista Dawid mówi, Ciebie gorliwie szukam, do Ciebie zwracam się o poranku, Ciebie Boże mój Boże chcę wywyższać, Ciebie chcę chwalić. I takie postanowienie, a nawet bym powiedział motto naszego życia jest bardzo nam pomocne w tym, aby wejść dobrze w nowy dzień, aby wejść z radością, aby wejść z uwielbieniem w ten nowy dzień. Bo przecież myślę, że życie w uwielbieniu dla Boga jest pragnieniem każdego dziecka Bożego, prawda? Często o tym mówimy, że żyjemy dla chwały Bożej, żyjemy dla uwielbienia naszego Boga, ale w praktyce niekoniecznie to zawsze wygląda tak, bo przecież stykamy się z różnymi trudnościami, okolicznościami, a diabeł jest jeszcze na drodze, aby nam zamieszanie ciągle robić. Ale rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Podoba mi się to słowo, wyczekuję, oczekuję, ucho naciągam, aby coś usłyszeć od Pana. Na co oczekiwał Dawid? Pewnie oczekiwał na jakąś odpowiedź od Boga. Być może miał pytania do Boga w tym czasie, kiedy mówi rano przedkładam Ci moją ofiarę i wyczekuję. Ale też wierzył, ufał Bogu, że Bóg może mu odpowiedzieć na jego pytania. I Dawid z pewnością szukał Boga, jak czytamy w tym psalmie 63, Ciebie gorliwie szukam. O tym czytamy wielokrotnie w wielu miejscach Słowa Bożego i wydaje się, że to było najważniejsze pragnienie serca Dawida, aby szukać Boga, aby spotykać się z Bogiem, którego miłował, tym swoim Bogiem, aby z Nim się spotykać. Pytanie, czy społeczność dla Dawida, społeczność z Bogiem była łatwa? Wiecie, ja próbowałem to rozszyfrować, ale wydaje mi się, że nie było to aż takie łatwe. Czy spadła mu z nieba taka cudowna relacja z Bogiem i on tylko się cieszył społecznością z Bogiem? Czy nie miał żadnych przykrych doświadczeń, żadnych trudności z tym, aby w tej społeczności z Bogiem? A może musiał się do tego dołożyć, przyłożyć? Ja myślę, że raczej to drugie. Musiał sobie czas wygospodarować, musiał swoje serce tak nakierować, nastawić na te fale właściwe w kierunku Boga, A czasem, kiedy ta jego dusza, jak pamiętamy wszyscy ze Słowa Bożego, kiedy jego dusza być może chciała narzekać, to on mówi: błogosław, duszo moja, Panu. Błogosław, raduj się w Bogu, ciesz się Bogiem, bo On jest Twoim Bogiem, jest Twoim osobistym Bogiem. W Nim jest łaska, w Nim jest wszystko. Raduj się, duszo moja. A więc motywował samego siebie Dawid, tak jak dzisiaj nas tutaj Gabrysia motywowała. Motywujmy się, bracia i siostry. Nie, myślę, że też do tego trzeba takiej mądrości, wrażliwości, bo czasem jeśli ktoś się smuci, przeżywa cierpienie jakieś albo smutek, to Słowo Boże nam mówi, że mamy płakać z płaczącymi. Wtedy jak przyjdziesz do takiego płaczącego człowieka, raduj się, co jesteś taki smutny, to go zranisz ewentualnie. Czasem trzeba zapłakać z płaczącymi, a czasem trzeba zmotywować do radości, bo radość Pańska jest naszą siłą. Radość Boża jest tym, czego w życiu naszym, w tej pielgrzymce na tej ziemi nam bardzo potrzeba. A więc społeczność Dawida z Bogiem nie spadła mu tak z nieba i już nie musiał nic do tego dołożyć. Czytamy, że Dawid walczył z różnymi przeciwnościami, z różnymi zagrożeniami, ale Dawid wiedział, że inne sprawy nie mogą przysłaniać mu Boga, że szukanie Boga, społeczność z Nim jest czymś najważniejszym. Czy w naszym życiu społeczność z Bogiem przychodzi nam łatwo? My byliśmy w Cieszynie w ostatnią niedzielę na nabożeństwie i był tam kaznodzieja z Rumunii, który też jest misjonarzem w Chinach, taki bardzo entuzjastyczny, ma już 70 chyba 1 lat, ale bardzo taki entuzjastyczny i powiedział 3 razy takie słowo, takie zdanie. Mówi tak, że kocha czytać Biblię. Potem za jakiś czas usługiwał, mówi, że ja kocham się modlić. Znowu usługuje i mówi, ja kocham głosić Słowo Boże i zwiastować Ewangelię. Ja tak siedząc rozważałem i rozmyślałem, czy byłbym w stanie też to samo powiedzieć, co on. Nie chcę powiedzieć, że kłamał, pewnie mówił prawdę, ale nad swoim sercem się zastanawiałem, czy mógłbym powiedzieć, że kocham Boga z całego serca, że kocham czytać Biblię, że jest to dla mnie czymś najcenniejszym i nie mam żadnych problemów z czytaniem Biblii, żadnych problemów nie mam z modlitwą. Jak słuchając tego kaznodziei stwierdziłem, ja chyba nie potrafiłbym tego tak powiedzieć, bo często muszę się zmagać, bo często są jakieś zajęcia, często w modlitwie się trzeba zmagać, przebijać jakby, ale dlatego Dawid motywował samego siebie. Dlatego Dawid namawiał siebie i nas, zachęca do gorliwości, która będzie nas pobudzać do szukania Pana, do spędzania z Nim czasu. Czasem my z jakimś wielkim trudem odkładamy pewne zajęcia, aby mieć czas na słuchanie Pana, bo przecież żyjemy w tym czasie, gdzie tak to biegnie wszystko do przodu, tak ten czas nam ucieka pomiędzy palcami. Ale dlatego trzeba znaleźć czas na uwielbienie, na modlitwę. I te obietnice, które mamy zapisane w Słowie Bożym o szukaniu Pana i skutkach tego szukania Pana powinny nas nieustannie zachęcać do otwartości na ten czas z Bogiem. Czas sam na sam z Bogiem, czas społeczności z Nim. Ciebie gorliwie szukam. To słowa Dawida. I gorliwość w szukaniu Pana jest niezwykle ważna, by otrzymać odpowiedź od Boga. Gorliwość w szukaniu Pana, gorliwość w modlitwie, gorliwość w wypełnianiu Jego woli, troska o Bożą prawdę, troska o zaangażowanie w służbie, gorliwość w tym jest niezwykle ważna, byśmy owoc przynosili. Ale ta gorliwość, drodzy bracia i siostry, jest rezultatem pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie. My mamy zrobić krok, zadeklarować, decyzję podjąć. Panie, ja chcę być gorliwy, gorliwy, zaangażowany, płonący duchem, pełen ognia Twojego. Panie, ale to musi przyjść od Ciebie. To Ty mnie wypchnij, to Ty mnie wyślij. Kiedy jestem napełniony Duchem Świętym i dbam o bliską więź z Bogiem, to modlitwa będzie czymś bardzo ważnym i mniej będzie tego zmagania, ale będzie to raczej więcej przyjemnością, będę w niej uczestniczył z radością. Jeśli jestem napełniony Duchem Świętym, to szukanie Pana, poznawanie Jego drogi, poznawanie woli Bożej także będzie przyjemnością, dlatego że przecież chodzi o to, by wydać owoc, by przynieść owoc dla Bożej chwały. Kiedy jestem pełen Ducha Świętego, to nie trzeba mnie ciągnąć wołami do służby, ale jest tylko zachęta i jestem gotowy natychmiast. Amen. Nie trzeba namawiać 10 razy, 100 razy. Jestem gotowy, Panie. Oto jestem, poślij mnie, Panie. Ale dbałość o pełnię Ducha Świętego jest w tym sensie, czy w tym zakresie tutaj bardzo ważna. Pamiętacie, jak gdzieś około chyba 2 lat, może mniej, może więcej, wspomniałem tutaj o takim tak zwanym syndromie ONDP. Pamiętacie, kto pamięta, co to jest syndrom ONDP? To jest obezwładniająca niechęć do pracy. To jest taki syndrom, który niektórzy ludzie przez całe życie posiadają. Syndrom ONDP, obezwładniająca niechęć do pracy. Ale chrześcijanie nie powinni pozwolić na taki syndrom ONDP, a więc nie powinni pozwolić na to, aby ich coś obezwładniało w relacji z Bogiem, w służbie dla Boga, ale nie powinni pozwolić na to, aby byli letnimi, biernymi, nie było zaangażowania w ich sercu, aby był brak zapału, świeżości, gorliwości. Chrześcijanie mają Ducha Świętego i nie powinni na to pozwolić, aby była taka właśnie postawa takiego syndromu ONDP. Bezradny, bezsilny, obezwładnia mnie ta niechęć. Cokolwiek pomyślę, to od razu mi się przestaje chcieć. Chcieć rękę do tego przyłożyć. ONDP. Napełniony Duchem Świętym wierzący nigdy nie wpadnie w syndrom ONDP. Nigdy. A więc pełnia Ducha Świętego, społeczność z Bogiem, bo obezwładniająca niechęć do pracy jest cechą ludzi leniwych, biernych, obojętnych, żyjących tak na minimum. Chrześcijanin nie żyje na minimum, kochani bracia i siostry. Chrześcijanin żyje ponad to, co można zrobić, a więc poświęca swoje życie, oddaje swoje życie dla Boga, dla służby. Czego potrzeba, aby pozbyć się syndromu ONDP? Energii. Energii, ale energii Ducha Świętego, zapału od Ducha Świętego. Trzeba poprosić Boga, Panie, widzisz, że ja starzeję się w moim duchu, starzeję się, staję się takim niedołężnym starcem w moim duchu. Mam 20 lat, a jestem taki bez życia. Panie Duchu Święty, zrób coś ze mną, bo to jest tragedia, bo to jest niezgodne z Bożą wolą. Życie pod tym brzemieniem ONDP jest życiem niezgodnym z Bożą wolą. Pełni zapału mamy być, jak czytamy w Słowie Bożym. W gorliwości nie ustawać. Pełni zapału do pracy dla Pana. Płomienni duchem mamy Panu służyć. I gorliwość, drodzy bracia i siostry, w życiu wierzącego to stan ciągły, cały czas, nieustannie. Jak czytamy, w gorliwości nie ustawając. Mamy nie ustawać w gorliwości. Możemy ustać w tym, że będziemy coraz wolniej chodzić, bo się starzejemy, prawda? Możemy ustawać w tym, ale w gorliwości mamy nie ustawać. Tak jak Kaleb, pamiętacie tego Kaleba, który miał chyba 84 lata, mówi do Jozuego, ja zdobędę te góry, ja teraz, kiedy jestem stary. Być może mu mówili, a co ten stary Kaleb, on się tam nawet nie wdrapie na te góry, przecież on jest stary, już nie potrafi skakać tak jak 40 lat wcześniej czy 50, ale Kaleb mówi nie, ja zdobędę te góry. Nie dlatego, że polegał na sobie, ale polegał na mocy Bożej, polegał na łasce Bożej, dlatego był taki gorliwy. Gorliwość w życiu wierzącego, napełnionego Ducha Świętego to stan oczekiwany przez Boga w naszym życiu. Jeśli ktoś ustał w gorliwości, jeśli ktoś ustał w tym zapale dla Pana, to znaczy, że pojawiła się choroba i trzeba uleczenia, musi nastąpić uzdrowienie z takiego stanu, dlatego że jest to zagrożeniem dla duchowego życia. I pięknie mówi tutaj psalmista Dawid, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Ta dusza czasem zmęczona jakimiś problemami, znużona, zmęczona albo zraniona dusza, ale Dawid mu wiedział, że tylko u Boga może nastąpić, czy od Boga może odebrać uzdrowienie dla swojej duszy w chwilach zmęczenia, w chwilach znużenia, zranienia. To zmęczenie, czy to znużenie duszy, ten stan taki negatywny może być tylko przejściowy w przypadku chrześcijanina. Amen? Przejściowy. Jeśli to trwa tygodnie albo miesiące, że ktoś się nie może podnieść i ciągle narzeka tylko i ciągle myśli, i ciągle ma takie spojrzenie, o jakież to życie trudne, jakież to ciężkie, to trzeba Ducha Świętego, energii z góry. Chwała Bogu, że ta energia z góry jest nam dostępna. Bracia i siostry, wierzący chrześcijanie, energia z góry jest dostępna. Jest dostępna dla każdego. Gdyby to było gdzieś, trzeba szukać za morzami, za górami tej energii. Nie, nie trzeba jej szukać. Wystarczy tak jak Dawid. Dawid mówi, tak wyglądałem Ciebie w świątyni. Wypatrywałem Ciebie, Panie. Gdzie? W świątyni. Aż to dziwne jest przecież. To jest naprawdę dziwne. On tutaj mówi, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. A przecież czytamy w pierwszym wersecie, że był w pustyni judzkiej. To prawda, że w świątyni Bożej objawiała się Boża chwała, objawiała się Boża moc. Dawid o tym wiedział, ale teraz znajduje się w pustyni judzkiej. Ale on wiedział też to, co my dzisiaj, nowotestamentowi wierzący, wiemy, że ciała nasze, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I pewnie tam na tej pustyni judzkiej wzdychał w swoim sercu i wyglądał Boga w tej swojej świątyni. Mówi w psalmie 36, Dawid mówi takie słowa. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Jakże cenna jest łaska Twoja dla mnie, Boże. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. A czwarty werset mówi, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Drodzy bracia i siostry, mówimy często o Bożym poruszeniu, o przebudzeniu, o jakimś szczególnym błogosławieństwie, szczególnym nawiedzeniu i dobrze mówmy o tym, wypatrujmy tego, ale to Boże poruszenie i Boże błogosławieństwo przychodzi do życia wierzącego i do Kościoła wtedy, kiedy jest w sercach naszych pragnienie i gorliwość dla Boga, gorliwość w szukaniu Boga. Jako dzieci Boże możemy nieustannie wypatrywać Boga, szukać Boga i wypatrywać Jego działania, Jego mocy, objawienia się Jego chwały, Jego mocy. Czy Bóg chce nam objawiać Bożą moc i swoją chwałę? Oczywiście, że chce. Oczywiście, że chce. To jest potrzebne dla wzrostu Kościoła, to jest potrzebne dla nas. I jedną z cech wyróżniających chrześcijan, zanim przyjdzie ta moc, Boża moc, jest właśnie gorliwość. Gorliwość w szukaniu Pana. Gorliwość w szukaniu tego mojego Boga, tego osobistego Boga. Jeśli się rozkoszujemy Bogiem, tym, że do Niego należymy, to nie będzie z tym trudności. Natomiast jeśli będziemy Boga traktować jako takiego dalekiego, który być może, no, może nie chce mi pomóc, może nie chce zaingerować w moje życie, może nie chce mnie zmienić, może nie chce mnie napełnić radością, może Bóg to ma dla innych, ale dla mnie może nie, dla mnie to może nie, ale Bóg to ma dla mnie i dla Ciebie. Bóg może Ciebie i mnie użyć przez różne znaki i cuda. Czy pragniesz oglądać Boga działającego w Twoim życiu i przez Twoje życie? Ja pytam, ale wydaje mi się, że Pan Bóg pyta. Czy pragniesz widzieć Boga działającego w Twoim życiu i przez Twoje życie? Jeśli tak, jeśli pragniesz, to nie możesz pozwolić na ociężałość, na gnuśność, na letniość, ale musisz powiedzieć, Panie, ja potrzebuję tej Twojej energii, ja potrzebuję Twojego zapału, Twojej gorliwości, Twojej siły. Bracia i siostry, mam nadzieję, że wierzymy, że Bóg chce dokonać wielkich rzeczy w naszym środowisku, w naszym mieście, w naszych społecznościach, w naszych rodzinach. I Bóg chce dokonać, bo Bóg chce przebudzenia, bo Bóg chce zbawienia ludzi. Chce tego dokonać przeze mnie i przez Ciebie. Może tego dokonać? Może, tego jesteśmy pewni, że może. Tego, że chce, też możemy być pewni, bo przecież On jest Bogiem cudów. On jest cudownym doradcą, cudownym Bogiem i chce czynić rzeczy niespodziewane dla nas. On może nas tak zaskoczyć, jak zaskoczył tych tam, którzy modlili się o Piotra, kiedy był w więzieniu. Kiedy Piotr wyszedł z więzienia, ktoś tam wychodzi otworzyć mu drzwi i zamknęli drzwi mu przed nosem, bo nie wierzyli, że on przyszedł. A on przyszedł i to było zaskoczenie dla nich. Bóg chce zaskoczyć nas, zaskakiwać nas chce takimi cudownymi wydarzeniami. Chce nas wprowadzać w nowe rzeczy, ale będzie się to działo wtedy, kiedy gorliwość będzie w nas. Gorliwość w naszych sercach. Będziemy płomienni duchem, zaangażowani, gotowi do tego, aby syndromowi ONDP, przepraszam, powiedzieć dość, nie. Nie pozwolę na taką obezwładniającą niechęć do służby, do pracy, ale gotowy jestem, Panie. Bracia i siostry, bo tylko ogień Ducha Świętego w naszym życiu, działający Bóg w nas, sprawi nowe życie, sprawi nowe znaki, sprawi nowe Boże działanie i Bóg ten ogień gorliwości chce zesłać na nas. Amen. I w Słowie Bożym widzimy wiele ludzi, którzy byli gorliwi dla Boga i doświadczyli bardzo potężnego Bożego działania. Choćby wdowa, która naprzykrzała się sędziemu. Naprzykrzała się, a tam fragment ten dotyczy jej gorliwości. I w końcu sędzia wziął ją w obronę. Albo Daniel, który modlił się gorliwie 3 razy dziennie i zabroniono mu i za to w nagrodę został wtrącony do jamy z lwami. Ale kto może się dzisiaj pochwalić tym, że on chodził sobie pomiędzy tymi 3 czy 4 lwami tam i spokojnie i śpiewał chwałę dla Boga? Kto się tym może pochwalić? Może ludzie w Afryce, którzy tam trenują lwy, to może coś by mogli opowiedzieć, ale to nic wspólnego z Bogiem by nie miało. A Daniel może powiedzieć, ja tego doświadczyłem, bo powiedziałem nie, ja będę podziwiał tego Boga, ja będę modlił się 3 razy dziennie pomimo zakazu. Gorliwość dla Boga. Ale najpiękniejszym przykładem, drodzy bracia i siostry, jest dla nas sam Pan Jezus, nasz Mistrz, sam Jezus. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 44 werset o Panu Jezusie tak. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pod Jego jak krople krwi spływające na ziemię. W śmiertelnym boju. To był moment, kiedy Pan Jezus był w największym niebezpieczeństwie. Zbliżała się chwila Jego śmierci. Zbliżał się ten najtrudniejszy Jego czas, Jego ziemskiej pielgrzymki. Jak się zachował? Właśnie w tym czasie jeszcze gorliwiej się modlił. Właśnie w tym czasie nie opadły mu ręce, nie dopadł go syndrom ONDP. Nie powiedział, nie da się, Boże, ja jestem zupełnie zrezygnowany. Jeszcze gorliwiej się modlił. I czytamy w liście do Hebrajczyków, że zanosił ze łzami modlitwy i błagania i został wysłuchany. I został wysłuchany. Oczywiście poniósł śmierć, poświęcił się dla nas, ale jest to doskonały przykład. Pojawiają się trudności w naszym życiu. Co robimy? Gorliwiej się modlę, gorliwiej szukam Pana, czy może zupełnie zaczynam popadać w wątpliwości? Niektórzy wierzący w śmiertelnym boju, a więc w jakimś zagrożeniu, w trudnościach i problemach, chcą gorliwie znaleźć winnego, a najlepiej drugiego, najlepiej męża, żonę, najlepiej kogoś z wierzących obwinić, oskarżyć. Gorliwie starają się znaleźć winnego za swoją sytuację. Ale Bóg mówi, gorliwiej trzeba się modlić, gorliwiej wołać do Boga, a Bóg przyjdzie i rozwiąże problemy. Tak więc, bracia i siostry, jesteśmy bogaci w Bogu. Dlaczego? Dlatego, że On jest moim Bogiem, że do Niego mogę przyjść, że mogę z Nim rozmawiać i mogę oczekiwać na Boże rozwiązanie. W zborze w Korei, kiedy jakiś wierzący w Korei, w tym dużym zborze brata Yonggi Cho, kiedy jakiś wierzący przyjdzie do pastora albo do starszych zboru, aby o niego się modlili, to pada pierwsze pytanie. Wiecie jakie? Czy byłeś na górze modlitwy się modlić sam na sam z Bogiem? I to nie chodzi o to, czy byłeś tam na 5 minut. Chodzi o to, czy byłeś tam tydzień, czy byłeś tam 2 i wołałeś do Boga. Jeśli taki brat wierzący nie był na górze modlitwy, to pastor i starsi zboru się w ogóle o niego nie modlą. Idź na górę modlitwy. Tam szukaj Boga i tam możesz doświadczyć Boga. Tam możesz otrzymać od Niego odpowiedź. Wysyłają go, mają takie specjalne groty wybudowane, gdzie wchodzi się tak pochylony, ale od razu chyba też może chcą, żeby od razu na kolanach tam przed Bogiem przyjść. I tam kierują tych potrzebujących ludzi. Bracia i siostry, poświęcenie dla Boga. Oddanie się Bogu, oddanie się w tym szukaniu Boga, ta gorliwość w szukaniu Boga, gorliwość w służbie dla Boga jest niezwykle ważna i wydaje mi się, że każdemu z nas. Może takiej gorliwości właśnie w szukaniu Pana, w modlitwie, w szukaniu odpowiedzi na problemy, z którymi się borykamy, w szukaniu gorliwości w naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa, w wypełnianiu Bożej woli. Czy Bóg pragnie zaspokoić te pragnienia nasze? Pragnie, pragnie. Dawid mówi, Ciebie pragnie dusza moja, Ciebie pragnie, tęskni do Ciebie ciało moje, jak zeschła ziemia spragniona i bezwodna. Bóg pragnie. Bóg pragnie, dlatego że u Niego jest odpowiedź. W dniu, gdy Cię wzywałem, mówi psalmista, dałeś mocy, wzywałeś mnie. W tym szóstym jest, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bracia i siostry, szatan, świat, różne przeciwności, problemy, troski życia chcą nas zniechęcić, chcą nas zmęczyć, pozbawić sił, ale Słowo Boże mówi, u Pana jest źródło życia. Amen. U Niego jest źródło życia, do Niego możemy przyjść i nie powinniśmy nigdy pozwolić na to, aby wyschnąć, abyśmy byli w takim stanie duchowym, że nie mamy nic do zaoferowania ludziom. Kto im co zaoferuje, jeśli niewierzący, napełnieni Duchem Świętym, gorliwi w szukaniu Pana, gorliwi w służbie dla Boga? Kto zaoferuje tym 130 prawie tysiącom ludzi zbawienie, jeśli nie my wierzący? Kto im to powie? Nie ma innych. A więc potrzeba nam Bożej gorliwości, potrzeba nam Bożej energii, Bożej mocy. Ale bracia i siostry, to czym się cieszę, to, że te Boże źródła są niewyczerpane. Te Boże źródła nie wysychają. Ta Boża moc jest dostępna dla nas i możemy być pełni zapału i pełni gorliwości. Będąc pełni Ducha Świętego, nie będziemy wypaleni nigdy. Ja nie chcę być wypalonym wierzącym, bo wydaje mi się to takie przykre. To aż grozi nam to. Grozi nam to. Ja pamiętam jakiś czas temu. Sobota, zbliżała się godzina 18. A ja mówię Romie, Roma, ja nie idę dzisiaj na modlitwę. A czemu? No bo mi się nie chce. Ale byłem wtedy wdzięczny córce za to, że ona powiedziała tylko jedno słowo. Powiedziała, tato, wiecie, że to mnie postawiło na nogi i poszedłem na tą modlitwę, ale mi się wtedy nie chciało i myślę sobie, tam będę ciągle chodził na tą modlitwę. Zawsze chodzę, inni nie chodzą, a ja będę chodził. Ale to słowo, to mnie postawiło na nogi. Jestem wdzięczny jej, tego nie mówiłem, dzisiaj jej to pierwszy raz mówię, ale to mnie postawiło na nogi, tato, i tak dość ostro. Ja się mogłem obrazić, jak ona może mi tak mocno powiedzieć, ale to było mi potrzebne, bo pojawia się zniechęcenie różne, z różnych stron, z różnych przyczyn to zniechęcenie się pojawia. Ale bracia i siostry, jest energia, jest moc Ducha Świętego, możemy z niej korzystać. Te Boże źródła nie są wyschnięte, nie są zamknięte. Bóg nas chce wypełniać mocą swoją, abyśmy szli zwyciężając, abyśmy szli, oferowali ludziom zbawienie, zachęcali ich do poznania Chrystusa, pociągali ich też swoją postawą do naszego Pana. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Jeszcze raz wspomnę o tym, że Dawid szuka Boga w miejscu, w którym Bóg zapewnił go o swojej obecności, w świątyni. Niektórzy mają wątpliwości, czy w zborze można doświadczyć mocy Bożej. Zapewniam was, bracia i siostry, jeśli przyjdziemy z gorliwością w sercu, jeśli przyjdziemy pełni zapału, a w dodatku w jedności do Boga, to będą się tu działy znaki i cuda. To chorzy zostaną uzdrowieni, to moc Boża się objawi, to może ktoś aniołów zobaczy w tym miejscu, ale gorliwość musi być we mnie, musi być w każdym z nas. Zapał dla Pana, podziw dla Niego, wywyższanie Go takie, nie takie ograniczone, bo może nie wypada, ale podziw dla Boga. Może ktoś krzyknąć głośno chwałę dla Boga i cóż by się stało? Może ktoś by powiedział, a co on tak krzyczy? Ale Bogu by się to podobało, Bóg by był z tego powodu szczęśliwy. Bracia i siostry, Dawid wypatrywał, wyglądał Boga w świątyni, wypatrywał tej jego mocy. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. tym wersecie Dawid dostrzega jeszcze jedną niezwykle ważną prawdę. Łaska Twoja jest lepsza niż życie. Bracia i siostry, cóż byłoby warte nasze życie bez łaski Bożej? Gdzie byłbyś bez łaski Bożej? Gdzie byłbym bez Bożej łaski? Gdzie byłbym, gdyby nie łaska Boża okazana mi i Tobie w Jezusie Chrystusie? Co by się działo ze mną dzisiaj, gdyby nie Jego łaska? Codziennie potrzebujemy tej cudownej łaski Bożej w naszym życiu, dlatego że bez niej, po pierwsze, byśmy od Boga odpadli. Bez niej byśmy, bez tej przychylnej Bożej ręki, byśmy w ogóle kroku nie zrobili, aby uczcić, aby uwielbić Boga. Byśmy po prostu upadli, odpadli od Niego. Dlatego ceńmy sobie łaskę Bożą każdego dnia, bądźmy pokorni przed Bogiem, aby Bóg tą łaską nas obdarzał. Pokorni, pragnący, głodni Boga. I dalej psalmista mówi, tak, błogosławić Cię będę póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. A więc Dawid deklaruje tutaj swoje uwielbienie dla Boga. Póki mego życia, a więc dopóki żyć będę. Panie, nawet jeśli będę miał 150 lat, jeśli tylko potrafię podnieść swoje ręce, to chcę to robić. Nie będę, nie pozwolę na jakieś takie ociężałe, takie znużone, zmęczone życie, ale chcę Ciebie uwielbiać. To jest celem mojego życia, mówi Dawid. Błogosławić Cię będę póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Mam propozycję dla wszystkich tych, którzy jeszcze nigdy w życiu rąk do Boga nie podnieśli. Wiecie, jakie jest wyjście? Jeśli chcesz podnieść, a nie możesz, bo być może nie pasuje ci, to powiedz, w imieniu Jezusa Chrystusa podnoszę swoje ręce. Dawid mówi, w imieniu Twoim. Nie podnoszę rąk dlatego, że mi tak wygodniej. Wiecie, że podniesienie rąk w uwielbieniu jest niewygodniej? Wygodniej jest tak, a może tak. Tak też można oczywiście uwielbiać Boga, prawda? Można. Ale Dawid mówi, w imieniu Twoim podnoszę ręce. Być może trzeba powiedzieć, w imieniu Jezusa podnoszę ręce do Ciebie. Jak myślicie, czy Pan Bóg byłby z tego powodu szczęśliwy? Gdybyśmy to zrobili tym bardziej w imieniu Jezusa? Wydaje mi się, że nawet na 100% mi się wydaje, że byłby zadowolony, szczęśliwy. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że podnoszenie rąk jest najważniejsze w chrześcijańskim życiu. Nie, ale ten fragment nam tutaj to podpowiada i Dawid mówi taką deklarację, składa, w imieniu Twoim podnosić, nie teraz tylko, podnoszę ręce, podnosić będę ręce moje, być może powinno tutaj być dodane po raz drugi, póki życia mego, póki mi sił starczy, będę Ciebie uwielbiał, jak tylko to